Znajdujemy się w Krakowie na kongresie OES i nie przypadkiem przede mną leży indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. Opracowanie przygotowane pod redakcją profesora Jerzego Hausnera. I o tym właśnie, o tej wiarygodności, również w takiej troszeczkę szerszej perspektywie czasowej, będę rozmawiał z moim gościem, panem Zbigniewem Jakubasem, przedsiębiorcą, inwestorem i właścicielem grupy kapitałowej Multico. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam państwa serdecznie, witam pana.
Ja wspomniałem o tej kwestii historycznej, bo tak jak sobie tutaj, uchylając odrobinę rąbka tajemnicy, rozmawialiśmy przed wywiadem. Media mają taką tendencję, żeby mówić tu i teraz. Wtedy wszystko urasta do olbrzymich rozmiarów, a być może warto troszeczkę to odczarować. Panie prezesie, 79. rocznik, pana początek przygody z biznesem. Czy rzeczywiście na tym tle, patrząc na ten odcinek czasu, gdzie była inflacja, 0,5%, były różnego rodzaju reformy, poczynając od 89. roku, czyli reform ministra Wilczka, potem reforma Balcerowicza. Czy z pana perspektywy, doświadczonego biznesmena, który wiele już widział, to, co mamy teraz, jest czymś nadzwyczajnym?
Powiedziałbym tak. Dobre bardzo zadał pan pytanie. Ja przeżyłem już wiele zakrętów i to, co się działo w 70., 80. latach, no to były zakręty w ogóle jazda bez trzymanki, bo myśmy nie wiedzieli, skacząc do basenu, czy w ogóle tam woda jest. Dzisiaj taka sytuacja nie istnieje, bo dzisiaj mówimy, ok, skaczemy do basenu, upłynęło z tego basenu połowę wody, ale my wiemy, że ta woda jest, bo gospodarka jest w innym etapie. Natomiast wówczas była to jedna wielka improwizacja w ogóle, ponieważ no, kraj się w 70., 80. latach była to komuna. Gospodarka rynkowa nie istniała, tak? PKB w ogóle było no, szczątkowe, porównując go do dzisiejszych. Jeżeli chodzi o otoczenie gospodarcze Polski w porównaniu z Niemcami, federalnymi Niemcami wówczas, no to myśmy kopciuchem byli zupełnie. Więc te zakręty były z inflacją szalejącą. Kilkaset procent rocznie, po kilkadziesiąt procent miesięcznie ta inflacja była. Oscylatory na tym bazowały wówczas i przekręty związane z tym. I myśmy z tego wychodzili, ale to było wychodzenie z pewnej choroby młodego człowieka, bardzo sprawnego, który ma tam, nie wiem, kilkanaście lat. Dotknęła go jakaś infekcja i on sobie szybko radził. Natomiast dzisiaj ten człowiek już nie jest młody, już jest ustabilizowany, jest dorosłym mężczyzną czy dorosłą kobietą, gdzie przywykł do pewnego już systemu i standardu i chciałby, żeby bezpieczny ten system trwał dalej, ponieważ już dzisiaj się martwi o swoje dzieci, mówiąc przenośni, prawda, już inaczej analizuje to wszystko, jest bardziej świadomy i myślę, że ten dzisiaj kongres i to nie jest jakoś specjalnie odbiegająca sytuacja od gorszą mają Włochy i wiele innych państw w ogóle prawdopodobnie, bo Polska nigdy nie była krajem nadmiernie się zadłużającym. Natomiast to jest ostatni moment, bo też wiarygodność gospodarcza to nie jest tylko kwestia zadłużenia. My dzisiaj o tym mówiliśmy sporo, że jest to kwestia inflacji szalejącej. No, i znowu zgadzam się, że kiedyś inflacja była kilkanaście procent miesięcznie. Dzisiaj mamy kilkanaście procent rocznie. Natomiast dla młodych ludzi jest to dzisiaj killer, bo jeżeli ktoś ma kredyt mieszkaniowy, nie wiem, 300-400 tysięcy złotych i dzisiaj ma odsetek samych 4 tysiące miesięcznie, to taka młoda osoba, mam je też w pracy u siebie i rozmawiam z nimi, jest przerażona po prostu.
Oczywiście. Przepraszam, że przerwę, że trochę też jest kwestia po prostu nieprzygotowania młodych firm i stosunkowo młodych ludzi do tego, że może być źle.
Wie pan, myślę, że gdyby pan mnie zapytał półtora roku temu, czy rok temu nawet, czy jest możliwy wyskok inflacji w Polsce na 17%, to bym takim pesymistą nie był. Nie brałbym pod uwagę takiego wydarzenia. I teraz w części jest to niezawinione przez nas, mówię Polaków, polityków, no bo oni pewne rzeczy stanowią. W części jest to zawinione przez dwa elementy. Jedna to była pandemia, ale mówię w części, bo powiem szczerze, że w swoich firmach nie odebrałem tego jako dezaster, taki pełna tragedia, to co było z pandemią. Myśmy sobie jakoś tam poradzili, sucho nogą przeszli. W części jest to wojna na Ukrainie i ona spowodowała, odsłoniła, ona nie spowodowała, ona odsłoniła głupotę wielu państw, które szły w kierunku, tak, po pierwsze globalizacji, no to globalizacja to było dotknięcie pandemią. wszyscy w Chinach wszystko produkowali, bo taniej. Ten świat zwariował. Nie było tożsamości takiej narodowej, gospodarczej. Ja jestem, może z uwagi na mój wiek, i pamiętam gospodarki Włoch, gospodarki Hiszpanii, gospodarki Niemiec sprzed 40 lat. To było widać, że jak się przyjeżdżało z kraju do kraju, w którym kraju jesteśmy.
Kto by wtedy pomyślał, że będą ważnym elementem Unii Europejskiej, prawda? Gospodarczo.
Dokładnie. Potem wszyscy zwariowali i aby taniej produkcja u Azjatów, albo 1,6 mld Chińczyków potrafiła to taniej zrobić. W związku z tym uzależniliśmy się gospodarczo od dostawców podzespołów. I w pandemii zaczęły być problemy z wytworzeniem czegokolwiek, samochodów, no wszystkiego. Od kolei Rosjan uzależniliśmy się od surowców. Oni tylko nam mogli to oferować, bo więcej ta prymitywna gospodarka z siebie nie była w stanie nic wykrztusić, rozkradana przez oligarchów. Gaz, ropa naftowa to było miliardy, dziesiątki miliardów miesięcznie. I myśleliśmy, że tak będzie zawsze. I tak naprawdę Polacy byli tym krajem i polscy politycy i z lewa i z prawa, a zwłaszcza i pan świętej pamięci Kaczyński, pamiętacie, no, jeździł, prawda, kiedy była inwazja na Gruzję. I tu trzeba przyznać, że prawica miała ten instynkt samozachowawczy, że słuchajcie, ci Moskale i ten Putin barbarzyńca, to nie jest w ogóle kraina
miodem. Nawet w polskim społeczeństwie, które wydaje się być takim bardzo ostrożnym społeczeństwem w stosunku do wschodu, to też nie było oczywiste.
Zostaliśmy uśpieni. To już ci Rosjanie, to jest inne państwo, no to już są takie misie, które tam swoje robią.
Zarabiają, tak jak Niemcy liczyli na to, że zarabiają razem, to nie będzie wojny żadnej.
I pomimo tego, że myśmy od Rosjan ucierpieli bardzo, oczywiście od Niemców też ucierpieliśmy, ale ten epizod został jakoś tam w miarę szybko wyłagodzony. Natomiast Rosjanie nam też w ogóle po wojnie, przecież myśmy stracili część ziem, prawda, wschodnich. Byliśmy pod okupacją systemu rosyjskiego przez kilkadziesiąt lat. Uśpili u nas mniej, ale uzależnili ekonomię gospodarczą, zwłaszcza Niemiec, w sposób idealny, tak? Jeszcze Nord Stream pociągnięto przez morze i w ten sposób Niemcy się obudzili, że raptem teraz mają gaz i x razy droższy, prawda? Ropa tak samo, oczywiście.
Nie darmo dzisiaj kanclerz Scholz mówi, że muszą się z jednej strony od Rosji, a z drugiej od Chin z powrotem uniezależnić.
Jeżeli gospodarki nie zaczną, a co Ameryka zrobiła? Czy Ameryka w ogóle dzisiaj wypowiada się Obamie tak samo? Clintonowi, przepraszam, że uzależnił, wprowadzając Chiny do strefy wolnego handlu z Ameryką, doprowadził do wielu bankructw amerykańskich firm. Przecież Detroit, kiedyś to było miasto w ogóle kwitnące produkcją samochodów. Jak ja byłem w Detroit kilka lat temu, same pustostany i miasto wymarłe. Niestety musimy. I powiem tak, brutalna prawda jest taka, że interes narodowy musi przeświecać politykom, ktokolwiek będzie rządził jakiejkolwiek maści. Bez tego to nie są politycy, tylko to są głupcy. Interes narodowy jest na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy Chinami, nie mamy 1,5 miliarda ludzi, nie jesteśmy Rosją z gigantycznym terytorium w ogóle, prawda, i zasobami, więc my możemy żyć tylko i wyłącznie z pracy naszych głów i rąk. I musimy na pewne rzeczy zwracać uwagę. I to, co się stało w tej chwili, jest przykładem głupoty polityków zachodnich też na przestrzeni wielu ostatnich lat.
Ale to jest głupota, czy to jest brak odpowiedzialności, brak wyobraźni? Ja sobie takie ćwiczenie chyba z pół roku temu zrobiłem i przesłuchałem exposé polskich premierów. To naprawdę brzmiało kiedyś inaczej nawet u nas. Można było uwierzyć w te słowa.
To brzmiało inaczej, bo myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy do końca, co druga strona tak naprawdę planuje długofalowo. Myślę, że tutaj nie mieliśmy wystarczająco silnych służb zagranicznych, w tym wywiadu zagranicznego, bo przecież już od 2014 roku tu było wiadomo w ogóle, że Rosjanie szykują się, tak? Pamięta pan jeszcze w styczniu, jak były te manewry na granicy, na flance wschodniej części czy zachodniej Rosji? Ćwiczenia, prawda, Putin w ogóle idiotów ze wszystkich chciał zrobić, w ogóle to nie, my robimy ćwiczenia, 160 tysięcy żołnierzy w armii sowieckiej robi ćwiczenia, wiadomo, że to było szykowanie się do ataku. I od 14 roku, od aneksji Krymu, no, na szczęście Ukraińcy troszeczkę zaczęli armię szkolić i to już było zaskoczeniem dla Rosjan,
że... Tak, to był inny kraj.
Inny kraj zupełnie, ale ten kraj dalej od 14 roku do 22, zobaczmy, to jest 8 lat, był dalej okradany przez oligarchów, kompletnie korupcja, z oligarchowie, którzy okradali, nie uzbroił się wystarczającego. Dobrze, dzisiaj cały świat się zmobilizował i my jako Polacy też pomagamy i prywatnie, i Polska jako kraj. Natomiast czy ten kraj w ogóle przygotował się? Myślę, że nie odrobili wszystkich lekcji, które powinni odrobić. Oni powinni się szykować do wojny. W tym momencie ograniczyć możliwość wypływu kapitału przez właśnie tych różnych złodziejaszków, mniejszych czy większych, i przygotować się po prostu z uzbrojeniem ze wszystkim. Całe szczęście, że ta wojna na Ukrainie toczy się tak, jak się toczy. Wracając, to będzie sroga lekcja dla Niemców, dla wielu państw, też dla Brytyjczyków. Przecież jak się okazuje, no, coraz częściej czytam, że Rosjanie w ogóle manipulowali przy Brexicie. Mieli skorumpowanych wielu w parlamencie brytyjskim polityków, opłacanych. Boris Johnson, dla mnie to w ogóle jego rządy, to jest, wie pan, to jest po prostu, zastanawiamy się tak naprawdę, czy światem już zaczynają rządzić wariaci.
No, jak się spojrzy na kolejną panią premier, która najkrócej urzędującą, no to 30, chyba nie idzie to 30, do przodu.
30 kilka dni. Martwię się o jakość polityków, która w tej chwili znajduje się w Europie, bo to nie jest tylko Wielka Brytania. Jak popatrzymy na Włochy, prawda, na ich też uzależnianie się w tej chwili, na pewne ruchy, to ja jako przedsiębiorca, jako człowiek, który stara się analitycznie na to patrzeć, mam duże swoje zastrzeżenia w ogóle. Wracając teraz do współczynnika. Było wielokrotnie w Polsce, no, zadłużenie Gierka, ale pamiętajmy, że Gierek zostawił Polskę z 20 miliardami dolarów tylko długu.
Dzisiaj to śmiesznie brzmi.
Dzisiaj to byśmy spłacili w ogóle, no nie wiem, z pół roku naszych dochodów, jako, prawda. Dzisiaj ta kwota już rosła do 1 200 000 000. To już się robi średnio 30 kilka tysięcy na osobę i ona szybko rośnie. I oczywiście można sobie pozwolić na to, że mówimy, ok, zadłużamy się, pompujemy, bo się gospodarka rozwija, ale na wykresie widzimy moment, w którym następuje przecięcie linii, że przychody do budżetu są wyższe jak wydatki. W tym momencie mówimy, rozpędziliśmy gospodarkę i za moment będziemy z tego mieli, czerpali zyski i te zyski nam pozwolą na spłacenie długu. Natomiast tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. Te programy, które w tej chwili są serwowane, nie są ani proludnościowe, tak jak miało być 500+.
Nie zadziałało.
Nie zadziałało. Uważam, że nie były do końca wysłuchane, ale w szczerej rozmowie argumenty kobiet, dlaczego tak się dzieje. To nie dlatego, że kobiety piją. No to jest upokarzające, uwłaczające po prostu stwierdzenie to, które padło. Nigdy nie powinno coś takiego się wydarzyć. Tak? To jest obrażanie kobiet. One nie rodzą, bo się boją utraty pracy, bo mają niestabilność w ogóle z mieszkaniami, bo teraz przy tych kredytach koszt pieniądza to jest kilka tysięcy miesięcznie od mieszkania, bo mają, krótko mówiąc, niepewność w ogóle, bo mało jest żłobków, bo system wspierania właśnie tego otoczenia, szkoły, żłobki, to jest istotne, że dziecko przychodzi, żłobek czy przedszkole, prawda, tu należy gigantyczne pieniądze, żeby był dostęp bezpłatny. Część tych środków, oczywiście ja byłem i jestem za tym, że taki program społeczny był potrzebny. Natomiast w innych państwach on jest uwarunkowany, że na przykład jedna osoba musi pracować. Tak jest w Austrii.
Tak, bo jeżeli założymy, że powiedzmy jest to redystrybucja środków, to dlaczego ona idzie do każdego?
Dokładnie. Właśnie, widzi pan, i jestem osobą z tej, można powiedzieć, zamożnej klasy ludzi i uważam, zresztą jak pan przeczyta wywiad mój w 2015 roku, jeszcze PiS nie rządził, ja poruszyłem tam parę tematów sprawiedliwości pewnej społecznej, pewnych aspektów społecznych, że dziki kapitalizm w tej chwili na całym świecie pomału już ma swój koniec. Zresztą to samo jest w Ameryce. Proszę zobaczyć, jakie tam już dochodzą głosy, czasami też populistyczne, ale uważam, że i wtedy powiedziałem, że bogaci powinni płacić większe podatki od pewnej kwoty. Wie pan, z jaką krytyką spotkałem się moich kolegów? Ty zwariował? Ty chcesz większy podatek płacić? Ja pamiętam dokładnie rozmowę z jednym prezesem jednego z banków dużych. Ja mówię, słuchaj, wytłumacz mi jedną rzecz. Ty masz 300 tysięcy wynagrodzenie miesięczne. 19% podatku, 60 tysięcy z grubsza. Zostaje ci 240. Co ci za różnica, czy ci zostaje miesięcznie 240 czy 220? Żadna. Żadna różnica. Jeżeli ktoś zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, to czy on ma 3 tysiące w prawo, czy 3 tysiące w lewo, nie ma to różnicy. Natomiast osoba, która zarabia netto, dzisiaj nawet, 2800 zł, to dla niej czy 2800 czy 3,5 tysiąca to jest olbrzymia różnica. To się w tej chwili stało faktem, bo PiS te regulacje, zresztą stopa wolna od podatku, pamięta pan. Był to system niestety niesprawiedliwy społecznie i uważam, że tylko ja jestem przeciwnikiem dawania ryby, trzeba dać wędkę. Niech sobie ten ktoś tą rybkę wyłowi. Dlatego, że powoduje to pewne takie rozprężenie. A, dali mi, mam czwórkę dzieci, dostałem 2000 zł i jeszcze jakieś tam zapomogi, coś.
Nic nie muszę robić.
I nic nie muszę robić, tak? I są grupy społeczne, które niestety tak funkcjonują. Więc uważam, że to jest akurat, to nie jest wzorcem budowania prawdziwego obywatelskiego społeczeństwa, które jest nauczone pracy, które bierze odpowiedzialność za to, co robi, bierze odpowiedzialność za wychowanie dzieci swoich, bierze odpowiedzialność za kraj też, bo jeżeli każdy powie nie, no to mnie nie obchodzi w ogóle, to z tego nic dobrego nie będzie. I dzisiaj to, o czym rozmawialiśmy też, brakuje mi dialogu. Nigdy tak polskie społeczeństwo, no ja mam 70 lat, więc pamiętam różne sytuacje, prawda, nigdy nie było tak skłócone, jak w tej chwili po prostu. Ono jest spolaryzowane. I te ataki, które są jednych na drugich, prawda, drugich na trzecich, niczemu nie służą po prostu. To jest duży błąd, bo jeżeli chcemy, wie pan, jest powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Panie prezesie, to, o czym pan mówi, nasza rozmowa, to niestety w przykry sposób pokazuje, jak wiele elementów w naszym społeczeństwie nie funkcjonuje. Poczynając od polityków, o czym pan mówił, o takiej odpowiedzialności indywidualnej, czy tej grupy, o której pan mówił, czyli tej najbogatszej, ale też niekoniecznie zawsze odpowiedzialność również tych warstw niższych. Mnóstwo kwestii związanych z gospodarką, czyli inflacja, waluta, bank centralny. Jakby pan tak wybrał jeden element, od którego możemy zacząć, żeby zacząć to wszystko naprawiać. Czy coś takiego pan widzi?
Wie pan co? Zmiany podejścia do siebie. Wie pan, niech pan sobie wyobrazi, że jest pan dobrze usposobioną osobą, jest pan zmęczony i wychodzi pan, nie wiem, na spacer sobie na jakąś łąkę. Ma pan zieleń, idzie pan po tej łące, rozpręża pan umysł, prawda? Jest pan zmęczony po całym dniu pracy i ujada panu cały czas stado psów. Na przykład po dwóch minutach pan jest wściekły, wkurzony jeszcze bardziej, jak pan wyszedł na tą łąkę. I my dzisiaj nie dajemy sobie takiej szansy, żeby powiedzieć, słuchajcie, porozmawiajmy, bo to jest nasz wspólny kraj. To, co myśmy mieli taki panel w Senacie, grupa doradców przy panu marszałku, gdzie na szczęście było też sporo senatorów z PiS-u, mówimy, słuchajcie, przestańmy się zajmować tu i teraz. Nas nie interesuje to, co będzie za pół roku czy za rok. Nas interesuje to, co będzie za 5 lat i za 10. W tej chwili państwa, czy nasze wspólnie, że nas wysłuchacie, to było tuż przed naszym Nowym Ładem, te działania będą miały skutki za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, na wasze wnuki. Nie możemy tego po prostu. Czy jest do końca to zrozumienie? Wątpię. Część ludzi, i to jest też fajna lekcja, część ludzi, pamiętam, podszedł do mnie senator z PiS-u po tym naszym wykładzie, i mówi, wie pan co, ja nie myślałem, że to jest takie trudne. Bo myśmy na cyfrach pokazywali pewne skutki. Nie myślałem, mówi to, my tak się prześlizgujemy, prawda, bo jest głosowanie, ktoś tam emocje, prawda, doczytał, nie doczytał. I to jest fakt. Trzeba wnikliwie po prostu analizować. Dzisiaj, moim zdaniem, musimy ograniczyć wydatki. czy byłbym, gdyby Pan mnie zapytał za jakimś drastycznym podniesieniem stóp, być może jeszcze 1% trzeba podnieść, bo kiedyś trzeba wyhamować. Natomiast no, można hamować hamulcem albo silnikiem, tak, albo jednym i drugim. Ale jeżeli będziemy hamowali, ale będziemy cały czas zadłużając kraj, bo to nie jest tak, że my zarabiamy i wydajemy. Jak zarabiamy i wydajemy, to wydajmy do momentu, w którym zarabiamy. Natomiast z dużą dozą odpowiedzialności za kraj powinna opozycja przestać krytykować, że jeżeli będą pewne cięcia, to nie, a zobaczcie, zabierają wam, nie wiem, 14 pensję. Albo teraz to zrobimy, albo będziemy się męczyli wszyscy razem, a zwłaszcza średnio zarabiające pokolenie tych ludzi, tą średnią klasę przez następne 10 lat. A nie chciałbym, żeby tak było. Lepiej czasami, jak człowiek choruje, położyć się, wziąć antybiotyki, a jak ma dużego wrzoda, to nie pudrować go, tylko kosów wyciąć. I za pół roku zacząć normalne życie. Natomiast wie pan, nie jestem krytycznie, jestem człowiekiem, który stara się być obiektywny gospodarczo, tylko na tym się znam, tylko to potrafię robić. Tylko jeżeli minister, wiceminister finansów mówi, że 4000 zł zarobku to jest średnia klasa, no to czegoś nie rozumiem, prawda? Więc myślę, że jest sporo błędów popełnionych, jest czas na naprawę. Zacząłbym od zmiany klimatu. Przestańmy się agresywnie zachowywać.
Czyli porozumienie.
Czyli porozumienie ponad podziałami. Tu i teraz, tak? Ktokolwiek będzie rządził za rok, za dwa czy za trzy, przecież wie pan co, jeżeli w taki, za przeproszeniem, rozgardiasz, wejdzie ktokolwiek w następnym rozdaniu, ktokolwiek, to będzie gigantyczny problem. No wchodzi pan, gdzie ma pan pożar, tak? I nie ma pan go czym zagasić. No bo czym? Co, przychodem jakieś, przychody raptem wzrosną dwukrotnie? No nie.
Raczej... Widzimy coś podobnego w Stanach Zjednoczonych. Teoretycznie władza się zmieniła, ale problemy pozostały.
Problemy pozostały. Mało tego, te problemy przy każdym odpowiedzialnej próbie odpowiedzenia sobie na nie nie są rozwiązywalne z miesiąca, ani z roku na rok. Tak? Nie wiemy jeszcze, jak się zachowa dalej Ukraina. Nie wiemy. Oczywiście to też jest dla nas szansa. O tym też mówiłem dzisiaj. Ukraina będzie dla nas dużą szansą, jeżeli z niej skorzystamy. I nie damy się ograć, bo my dzisiaj pomagamy Ukrainie bardzo dużo i państwo polskie, i rząd, i obywatele. Natomiast byliśmy też kiedyś uwikłani w wojnę w Iraku. Polska gospodarka na tym nic nie skorzystała, skorzystali Amerykanie. Nie chciałbym takiej sytuacji, że Polska w tej chwili no, pomaga gospodarczo, też się wykrwawia w jakiś sposób, a na końcu skorzystają z benefitów inwestowania Amerykanie, Niemcy, Francuzi, a nie my. Tak? Miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, więc to, co ja mogę powiedzieć, apelowałbym o rozwagę i merytoryczną dyskusję, a nie kłótnię.
I tym kończymy, żeby to dobrze wybrzmiało, gościem Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Krakowie na OS był pan Zbigniew Jakubas. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.